płonęła w naszych sercach. Byśmy byli godnymi świadkami polskości, suwerenności, wolności. Za którą to wolność i suwerenność strzelali krew. Ojcowie i matki nasze w Katyniu, Smoleńsku, Miednoje, Ostaszkowie, Starobielsku i innych miejscach Golgoty Wschodniej. Boże, który jesteś miłosierdziem i sprawiedliwością, nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa męczenników Katynia, Miednoje, Ostaszkowa, Starobielska i Smoleńska. Tobie dzisiaj polecamy losy naszej ojczyzny i naszej polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej teraźniejszość i przyszłość. Przez miłość do Matki Bożej prosimy Cię, Jezu, uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy, za niewierność Tobie i naszej ojczyźnie Matce. Dokonaj swojej boskiej interwencji w obecnej chwili. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko, by Polska i polska emigracja była wierna Twojej woli, abyś mógł Polskę, a wraz z nią naszą emigracyjną wspólnotę wywyższyć potędze i świętości. Matko Boża, o twarzy jak polska ziemia czarnej, Matko Boża, o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami, do serca swego, jak synów nas przygarni, królowo nasza, tarcza obronna, módl się za nami. Amen.
Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby uczcić pamięć ofiar poległych w zbrodni katyńskiej 75 lat temu i upamiętnić piątą rocznicę tragedii smoleńskiej, zaczynając od likwidacji elity społecznej. Na polecenie najwyższych władz Związku Sowieckiego zebrano do niewoli tysiące oficerów polskich, policjantów i liczną grupę polskiej inteligencji. Urzędnicy, lekarze, profesorowie, prawnicy i nauczyciele oraz inżynierowie, duchowni, literaci, kupcy i działacze społeczni. Zgromadzono ich w obozach niewoli i wśród jeńców byli ojcowie, byli bracia, mężowie i synowie. Rodziny czekały na wiadomość od nich, żyli w ciągłym oczekiwaniu, czy powrócą. Nie wrócili. Wiosną 1940 roku rozstrzelano 22 tysiące osób z polskiej elity bez żadnej winy, na tajne polecenie najwyższych władz sowieckich. W ślad za tym wstrząsającym aktem w Katyniu poszło również prześladowanie rodzin i masowe deportacje około 2 milionów Polaków. Zbrodnia katyńska była okrutnym ciosem skierowanym przeciw elicie naszego narodu. Ogromu strat intelektualnych nie da się ani oszacować, ani wyrównać. Ich dotkliwe skutki kulturowe i moralne były szczególnie widoczne w okresie powojennym, ale odczuwamy je również obecnie. Przez 50 lat, nie wolno było o tym mówić. Władze sowieckie konsekwentnie wypierały się udziału w wymordowaniu polskich oficerów i inteligencji. Kiedy po odkryciu grobów w Katyniu przez Niemców w 1943 roku rząd polski na emigracji chciał wyjaśnić, kto dokonał zbrodni, Związek Sowiecki zerwał z nimi stosunki. przez następne dziesięciolecia władze Związku Radzieckiego stały bezwzględnie na stanowisku, że Polaków wymordowali niemieccy faszyści. Świat nigdy o Katyniu miał się nie dowiedzieć. Dopiero suwerenna Polska opowiedziała się za tym, żeby poznać prawdę o tej tragedii. W 1990 roku przyznano się, że odpowiedzialność za wymordowanie polskich jeńców wojennych w Lesie Katyńskim ponoszą władze sowieckie. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć wielką myśl świętego Jana Pawła II. Cytuję. Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności. Nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie. Koniec cytatu. W 1995 roku prezydent Lech Wałęsa podpisał akt wybudowania polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i okolicy. Wiersz napisany przez autora Harego Dudę z Opola służył jako motto. Tytuł Katyńczycy, rok 1995. Odrąbani od pnia, zamordowani skrycie, pogrzebani w milczeniu i w kłamstwie, a jednak z nich rosną liście zielone i pamięć krzepnie węgielna. Dzięki polonijnej wytrwałości i zaangażowaniu jesteśmy dumni i wdzięczni, że w Seattle powstał pomnik pamięci katyńskiej. Ta tragedia to część naszej historii, naszej pamięci i tożsamości. Jest także częścią historii całej Europy i świata, dotycząca i przeszłości, i przyszłości ludzkich relacji. Zbrodnia katyńska na zawsze pozostanie w pokoleniowej pamięci, przypominając o groźbie zniszczenia ludzi i narodów, ale będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią, nawet w czasach najtrudniejszych, wybrać wolność i obronić prawdę. Dzisiaj pamiętamy również, jak w ogromnym szoku i niedowierze przyjęliśmy wiadomość o tragedii w Smoleńsku 5 lat temu. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku zginęła cała delegacja polska udająca się na uroczystości związane z obchodami wówczas 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród nich prezydent Republiki Polskiej Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, a także załoga samolotu, razem 96 osób. W tym dniu nie zabrzmiał na uroczystości głos prezydenta z przygotowanym przemówieniem. Goście honorowi nie zasiedli na ustawionych dla nich krzesłach. Tragedia smoleńska dodała bolesnej rany do naszej pamięci i świadomości narodowej. Pamiętajmy o tych, którzy zginęli w Katyniu i w Smoleńsku, oddając cześć ich pamięci. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia kilku słów i zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość, jak również dziękuję za udział wszystkich zgromadzonych.
Dzień dobry Państwu. Przedstawiona zostałam jako Barbara Strutyńska i to nazwisko po mężu noszę już 55 lat i tyle jestem sama. Dzisiaj przemówię, używając swego panieńskiego nazwiska, Barbara Ognińska. Mój ojciec, Adam Ogmiński, urodził się w 1906 roku w Stanisławowie. Matka również urodziła się na Kresach w Stryniu. Ojciec i matka studiowali w Lwowie, znowu Kresy. Ojciec studiował prawo, matka studiowała polonistykę. Po ukończeniu prawa na początku rodzice pracowali obydwoje w Lwowie i tam ja się urodziłam i byłam ochrzczona. Ojciec dostał pracę w sądzie w Przemyślu i tam przebywali do czasu, kiedy wybuchła wojna. Ojca zabrano pod pozorem, że coś się nie zgadza w jego dokumentach i powiedziano mamie, że na pewno wszystko się to wyjaśni. Niestety czekała dosyć długo na to wyjaśnienie. Nic się nie zdarzyło. Ja byłam malutkim dzieckiem więc i chorowałam dużo, więc matka wyjechała ze mną z Przemyśla do Stryja, do swoich rodziców. No i jak wiemy, po tym jak poza więzienia zapełniły się i obozy mężczyznami, to potem zaczęła się deportacja rodzin. Żyło to samo, przychodzili w nocy, dawali godziny czasu na zapakowanie się. Tylko jedno muszę stwierdzić, jakbyśmy potem już rozmawiali, jak byłam taka dorosła, że mogłam to wszystko zrozumieć, to się śmiali, że niektórzy ludzie nie umieli się zapakować. Dlatego, że mądrzy ludzie brali ciepłe ubrania, buty i tak dalej, bo to była już zima, grudzień. Natomiast tacy, którzy byli zgubieni, to brali jakieś tam, tak jak moja mama, jakieś szlafroki, suknie i rzeczy, które zupełnie nie było potrzebne i nie było mowy o jedzeniu. A jechaliśmy na to zesłanie 6 tygodni. Znaczy jeszcze przedtem staliśmy w Stryju, bo zabrali nas na dworzec w Stryju. Tam oczywiście naprzód umościli w jakimś budynku, dlatego że przywozili ludzi z różnych małych miasteczek, z różnych wsi i pociąg robił się coraz dłuższy. Były to wagony towarowe, raczej takie, w których przewozili normalnie bydło. Były dwie półki po obydwu stronach tego wagonu, gdzie ludzie, niektórzy szczęśliwcy mogli spać. Resztę siedziało na podłodze i to było wszystko, co mieli, dlatego że było bardzo zimno, była jakaś maleńka kuchenka, która w ogóle nie dawała żadnego ciepła, najgorsze były warunki sanitarne. Ja to wszystko wiem od moich, jak mama przyjechała do Stryja, no to w Stryju byli jej rodzice, dziadek, babcia, ja i mama. A jak nas zabierali, to nie pytali się kto co, brali wszystkich, którzy byli w domu. Ja miałam ciężkie zapalenie płuc, jak przyjechali nas zabrać, to doktor stawiał mi bańki. No ale oni jakoś tak się popatrzyli na to dziecko, które było prawie umierające i powiedzieli do mamy, że my ją weźmiemy do szpitala i potem jak wyzdrowieje, to my odeślemy to. Mama, chwała Bogu, że była mądra i powiedziała, nie, lepiej niech zginie ze mną, ja jej nie oddam. No i tak znaleźliśmy właśnie w Stryju na tej stacji, w tych tak zwanych bydlęcych wagonach, zimno, głód dwa razy dziennie, dawali jakiś taki, to się nazywało kipiatok, czyli jakaś taka gorąca woda, tam coś pływało i trochę chleba. No ale to było bardzo mało i właśnie wtedy przekonaliśmy się, jak moja mama źle się zapakowała. A byli ludzie, którzy pakowali sadło, kiełbasę, suchary, chleb. No i potem mama po prostu, żeby mnie jakoś utrzymać przy życiu, to handlowała, to był handel wymienny. Ona miała jakąś biżuterię i tą dawała za ten chleb, czy tam za jakieś. Tak jak mówię, podróż była ciężka, bo potem cały pociąg uformował się dopiero w Lwowie, bo to tak jeździli, dowozili, wreszcie się uformowali i wtedy zaczęła się ta sześciotygodniowa podróż. No i wreszcie po tych 6 miesiącach i najgorsze było, że ludzie nie wiedzieli, w ogóle sobie nie zdawali sprawy, gdzie ich wiozą. Były różne domysły, że to mogło być gdzieś to jakiejś pracy, coś takiego, ale gdzie. Wreszcie pociąg zatrzymał się, też w takim prawie stepie i dopiero wtedy dowiedzieli się, że to była podróż do Kazachstanu. Jeżeli chodzi o Kazachstan, to w tym czasie, bo teraz jest uprzemysłowiony, to były tylko takie stepy, pola, ale była bardzo uprawna ziemia, bardzo dobra uprawna ziemia i dlatego tam pobudowali olbrzymie kołchozy i tak prawie na skraju kołchozów pobudowali małe wioski dla tych ludzi, którzy w tych kołchozach pracowali. No i właśnie tam zawieźli nas. Sanie przyjechały, konne zabrali naszą rodzinę i jeszcze drugą rodzinę państwa Wilczyńskich, tam było troje dzieci, no i małżeństwo. I nas zawieźli na skraj takiej właśnie jednej wioski. Wioska nazywała się Krasnosielsk. I teraz zawsze się śmieję, dlatego że nie wiem, czy którzy z państwa pamiętają, że w Polsce najważniejsze, jak się chodziło o pracę, czy gdzieś o wyjazd, czy coś, trzeba było pisać życiorys. To było bardzo ważne. No ale ten życiorys musiał być napisany mądrze, bo w tym czasie nie można było powiedzieć, że się było na Syberii, bo tam zawsze trzeba było powiedzieć, gdzie się było w czasie wojny, to się pytali bardzo często i już w szkole zaczynali, no i tak samo co rodzice robili i tak dalej. Ja wiem, że żeby po prostu czasem w szkole jakiś taki, nie wiem czy to był zetępowiec czy coś, pytał się, a gdzie koleżanka była w czasie wojny? Ja wiem, na terenie Związku Radzieckiego. No ale proszę dokładnie. Ja mówiłam bardzo prędko i dokładnie. Kustunajska oblast, Mędegaryński rejon, Pasioło Krasnosielskie. I potem mi się pytali, proszę powtórzyć. Ja w takim samym tempie mówiłam to samo, no i on rzucał to pióro, już nie pisał więcej. To samo z ojcem, jeżeli było, to tylko mówiłam, że ojciec zginął w czasie wojny. Na tym Sybirze, jak nas zawieźli, zawołali całą wieś, wysadzili nas z tych kibitek całych i powiedzieli tak, że oto są burżuje, bogacze z Polski, którzy prześladowali robotników i chłopów i że poza tym to byli wrogowie Związku Radzieckiego. A nas zaprowadzili do domu, że to były schrony na kołchozowe kartofle. Także połowa to było w ziemi, a było bardzo mało, wystawało nad ziemię. Dach był z jakiegoś drzewa i nakryty płastami. Takie płasty z trawy, to się tam wciąż przeciekało. Wiem, że mama wiele razy musiała to wszystko naprawiać. Podłoga schodziło się na dół po 3 stopniach. Podłoga oczywiście to była ziemia zwykła. Była mała kuchenka, gdzie można było coś gotować i były 2 prycze takie po jednej i po drugiej stronie tego pokoju, ale 3 osoby naraz nie mogły się. Pozie była ciężka, lżejsza, była w zimie, dlatego że nie było robót na polu, ale kołchoz miał tak samo bydło, konie, świnie, owce, także zawsze było dużo pracy. Trwała od godziny 7 rano do godziny 7 wieczór, tam z jakąś małą przerwą. Jeżeli chodzi z naszej rodziny, to pracował dziadek i mama. Babcia zostawili ją, bo ja byłam małym dzieckiem, więc zostawili ją, żeby mnie pilnowała. No i tak to, głód był straszny, odkąd pamiętam, a już miałam, jak miałam już te 5 lat tego, to już pamiętałam, głód był straszny, bo za cały dzień pracy dostawali coś parę rubli tylko, a poza tym bochenek chleba i jakąś tam małą wiązkę, czy tego jakiś jarzyn i kartofle. Więc robiliśmy co mogliśmy, ja już od 6 roku życia byłam bardzo dobrze w tym wyszkolona. Z babcią razem szłam na pola kołchozowe, szczególnie gdzie rosły kartofle czy buraki. Byłam malutka, kładłam się w te krzędy i wygrzebywałam te. Uważając bardzo, żeby nie zniszczyć grządki, czy żeby nie kartofli nie poruszać. Dużo młodych ludzi, dzieci tam chorowało na gruźlicę, na witaminozę oczywiście i tak dalej. I oni hodowali, ponieważ były owce i barany tam, więc oni hodowali je po prostu tak jak normalnie na polach. Jeszcze jedna taka właśnie rzecz, która była, to było to, że dziadek mój niestety pierwsze 2 lata były najgorsze, potem ludzie miejscowi zrozumieli, że my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak oni, więc po prostu nawet mogliśmy, zamieszkaliśmy u takiej jednej Rosjanki, także to już było o wiele lepiej. Tragedia była w zimie, dlatego że te piece, któreśmy mieli, były palone, oczywiście trzeba było mieć coś, żeby palić. W Kazachstanie nie było tak dużo drzew, raczej to były stepy, więc ludzie robili tak zwane kiziaki. To było łajno zwierzęce mieszane ze słomą. To się robiło w takich dużych dołach. Nas dzieci też zapędzali, żeby to robić. Właśnie u państwa Wilczyńskich córka umarła na zapalenie płuc przez to. Mój dziadek niestety wytrzymał tylko 2 lata. Zmarł śmiercią głodową. Nie pamiętam tego wszystkiego, ale... No wreszcie to była taka wiocha zabita deskami, że na przykład jak się utworzyła armia Andersa, myśmy nic o tym nie widzieli. Dopiero jak armia Kościuszkowska utworzyła się, to do nas doszła ta wiadomość, bo przy armii Andersa, jeżeli ktoś miał mężczyznę w wojsku, to zabierali tak samo rodziny. Niestety armia właściwie druga, generała Berlinga nie mogła zabrać, bo wtedy Polska była pod zaborem niemieckim, więc to w ogóle nie było sensu, żeby nas zabierać. Ale Wanda Wasilewska jakoś tak się orientowała dosyć dobrze, kto i co jest, przysyłała jakichś urzędników i mamie udało się wyprosić, bo myśmy już byli bardzo wyczerpani, żeby otworzyła się praca pod Kijowem w Kacharliku. I tam były duże cukrownie i tam nas właśnie w 1944 przewieźli, tam mama pracowała, ale pod Kijowem to już było łatwiej mamie, żeby się skontaktować ze swoim bratem, który był w stryju. On tam znalazł jakieś możliwości, żeby nas stamtąd wyciągnąć. No i w 1945 wróciliśmy właśnie do stryja. Ponieważ to były kresy już bardzo opróżnione, wypróżnione z Polaków, dlatego że Rosjanie chcieli, żeby to była Republika Ukraińska, a potem dołączyli to pod swoją hegemonię, więc myśmy wyjechali już wtedy, znowu druga repatriacja na tak zwane ziemie odzyskane. Wujek z rodziną został w Warszawie, a myśmy z mamą pojechały na Śląsk i mieszkaliśmy w Zabrzu, dlatego że w tych czasach Zabrze, Gliwice i Bytom to było największe skupisko właśnie ludzi z Kresów, którzy przyjeżdżali tam. No, mama jak tylko przyjechała, od razu zaczęła się starać, żeby się dowiedzieć, co się stało z ojcem. Dlatego że no, po prostu żadnych wiadomości nie było. Bała się oczywiście pisać gdzieś do kogoś listy i z takim zapytaniem, prawda, co się działo z ojcem. To dobrze było wiadomo, co się działo, ale nie nam. Ja się dowiedziałam o tym dopiero jakieś 15 lat temu. Tutaj do Ameryki dostałam właśnie z IPN-u. Mam tutaj zaświadczenie, że mój ojciec zginął w 40 roku w jednym z obozów. Jest jako, prawda, ofiara zbrodni katyńskiej, ale tam piszą, że to niekoniecznie musiało być w Katyniu, to mogło być z jednym obozów bliskich do Katynia. Także, a przedtem to w ogóle nie wiedzieliśmy, więc mama mnie jako dziecku szkolnemu podawała różne adresy i ja pisałam, prawda, z zapytaniem, czy wiedzą, co się stało z moim ojcem. Najlepsze było, że jakiś był rosyjski, nie wiem, co to było, w każdym razie napisałam. Listonosz przyszedł z listem, jak się zapytał, gdzie jest Barbara Ogmińska, ja wyszłam jako dziecko, to się zdziwił, bo to było pismo od prezydenta Bieruta, więc oczywiście zdziwił się, że takie dziecko pisało, a tam było, powiedzieli tak, że był, ale nie wiadomo, co się z nim stało. No i tak się to wszystko skończyło. Moja mama właściwie bardzo była załamana, zmarła wcześniej, miała 67 lat, ale mój tato zmarł mając zaledwie jakieś 34 lata. No a ja potem przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, to już nie interesowałam się tym wszystkim. I tutaj właśnie nasi znajomi, również z Kresów, państwo, tutaj jest Basia na sali, która właśnie jest córką państwa Koczarskich. I oni poznali, znaczy był tutaj taki młody Polak, który kończył studia prawnicze, potem wrócił do Polski i Krystyna, jej mama, zapytała się, czy może się popatrzeć, że może znajdzie ojca, bo ona mi się zawsze pytała, no to gdzie twój ojciec zginął? Związek, ja naprawdę nie wiem, bo byłam za małym dzieckiem, żeby cokolwiek wiedzieć. No ale ona się właśnie popytała i z IPN-u ten Krzysztof, tam jest zresztą też list od niego, wynalazł, że mój ojciec zginął właśnie ofiara zbrodni katyńskiej.